Chwała Bogu, bracia i siostry, od jakich słów rozpocząć pierwsze nabożeństwo, chociaż właściwie nie pierwsze nabożeństwo, bo pierwszego dwa dni temu mieliśmy nabożeństwo, ale pierwsze niedzielne nabożeństwo nowego roku. Od niczego nowego nie będziemy zaczynać, jak od tego, że powiemy chwała Bogu, chwała Najwyższemu. Tu się nic, oby się nic nie zmieniało. A jeżeli by się miało zmieniać, to na lepsze, żebyśmy w tym roku jeszcze bardziej się przybliżyli do naszego Zbawiciela, żebyśmy Go jeszcze lepiej poznali, żebyśmy więcej rozumieli ze Słowa Bożego, żeby Duch Święty nas stale napełniał. Tego Wam i sobie życzę w tym nowym roku. Ta koncepcja życzeń nie wszystkim jest zrozumiała, o cóż by chodziło, z czego my sobie mamy życzyć, dlaczego mamy sobie życzyć różnych rzeczy. Ale to jest takie wyrażenie tego, że ja naprawdę chciałbym to widzieć i w swoim, i w waszym życiu w tym nadchodzącym roku, że się przybliżamy. Dlatego wyrażam to, że życzę wam tego, życzę tego naszemu zborowi, żebyśmy się stale przybliżali do Jezusa Chrystusa, do naszego Zbawiciela. I rozpoczniemy nasze nabożeństwo od pieśni, właśnie tej pieśni, która mówi o tym, że mamy cudnego Zbawiciela w Chrystusie, że Bóg go nam dał. Proszę powstanie do tej pieśni i proszę zespół, żeby nas prowadził.
W jedności możemy się gromadzić, Panie, nawet tam, gdzie jesteśmy, w domach,
kilometry od siebie oddzieleni, to jesteśmy jedno w Twoim imieniu i za to chcemy Ci dziękować, że w Tobie znajdujemy tą jedność, Panie. Dziękuję Ci za to, że możemy skryć się w Twoich rękach, Panie. Za ten piękny obraz, który znajdujemy w Słowie Bożym, że możemy się ukryć w Tobie, Panie. Że możemy ukryć się w Twojej sprawiedliwości. Że Twoja ofiara na krzyżu, że ta krew, która spłynęła z krzyża Golgoty, daje nam ratunek, Panie, od naszych grzechów, daje nam wolność, daje nam zbawienie. I dzisiaj będziemy to wspominać w szczególny sposób. I teraz, na początek tego nabożeństwa, chcemy wyrazić już teraz Tobie wdzięczność. Dzięki Ci, Panie Jezu. Dziękujemy Ci za kolejną niedzielę, Panie, za kolejny rok, jaki dajesz nam się spotykać. I nic innego nie chcemy, Panie, nic nowego wprowadzać. Chcemy wytrwać aż do końca, Panie. Chcemy oddawać Tobie chwałę. Chcemy pytać Ciebie o rady, Panie. Chcemy szukać w Tobie wskazówek dla naszego życia, Panie. Dziękuję Ci, że Ty stale nas uczysz, że w Tobie to znajdujemy, że wielu z nas doświadczyło tego w taki cudowny sposób w swoim życiu i że możemy o tym zaświadczyć, Panie. Dziękuję Ci za zbór, w którym jestem, że mogę tak też ten rok rozpoczynać, że jestem z braćmi, z siostrami, z ludźmi, którzy Ciebie umiłowali i jest to też wyraz Twojej łaski. Amen. Usiądźmy na chwilkę. W ogóle chciałem wszystkich powitać, tych, którzy się załapali. Ja wiem, kto jest dzisiaj, bo mam listę. I cieszę się, bo niektórych od dawna nie widziałem. Patrzę na Basię, na przykład na Mirona. No, super. Wiem, że jesteście, piszecie tam od tygodni. Pozdrawiacie, Miron pisze pewnie. Ale to nie jest to samo, co się zobaczyć, więc się cieszę, że mamy taką możliwość w tym gronie. Jest czas przywitań, ale też przychodzi czasem czas pożegnań. Nie tak dawno Julię witaliśmy wśród nas, ale tak się poskładało, że wraca na Białoruś, z tego co wiem. Ale jednocześnie, tak jak z nią rozmawiałem wcześniej, obiecała, że wszędzie, gdzie będzie, chce składać świadectwo. I dlatego damy teraz jej też tą możliwość na rozpoczęcie tego nabożeństwa. Chodź Julię tutaj do przodu, żebyś podzieliła się tym, co Bóg uczynił w Twoim życiu. Niech to będzie ku zbudowaniu. Może po to właśnie tu była, żebyśmy to usłyszeli dzisiaj.
Przepraszam, jeżeli z pomogami. Chciałabym powiedzieć świadectwo. Może być całego mojego życia i życia mojego Mateusza. Co Pan Bóg, jaki cud zrobił w naszym życiu. Mój syn urodził się w Holandii, ale nie tylko urodził się, ale Pan dał mu życie, bo z wielkim miłosierdziem podarzył mu uzdrowienie. Kiedy zaszłam w ciąży, obiecałam poświęcić dziecko Panu, jak ta Anna poświęciła Samuela Panu Bogu. I Pan Bóg dał mu tego cudu. Mimo wszystkich wypowiedzi lekarzy o moim zdrowiu, powiedział mi, że będziesz miała dziecko, to będzie chłopiec i ja mu pobłogosławię. Ciąża była bardzo trudna i praktycznie nie było szansy na urodzenie zdrowego dziecka. Ale lekarze o tym nie uczyli w tej Holandii, a ja z całego serca wierzyłam w Pana i wiedziałam, że On mnie nie opuści. Kiedy byłam na 8 miesiącu ciąży i późno wieczorem czytałam książki Benihina, no tak naprawdę w serce powiedziałam Panu Bogu, żeby mój syn może być kiedyś stał taki jak ten pastor. Od razu się o to pomodliłam i tak to było zimno, to było zimno w pokoju. Ja leżałam w łóżku pod tym kocem. Ale powietrze w moim pokoju stało tak bardzo gęste i to ciepło tak ostro narastało tylko z jednej strony. I dochodził, jak niby grzejnik stoił koło mnie. Ja zrozumiałam, że to był Bóg. I usłyszałam taki surowy i jednocześnie taki miękki, ciepły głos. Czy naprawdę oddajesz swojego syna mi? To było, ja nie wiem, jak porażenie tym prądem. Ja wskoczyła pomimo swojego dużego brzucha i postałam na kolana i takim łamającym głosem powtarzałam Panu, że tak, Panie, dziękuję i Tobie, mojego syna, tylko Tobie dedykuję. To było dwa razy, powtarzane dwa razy. I po tym taki ciepły, miękki, jakby nie był całun, ogarnął mnie. I ja zasnęłam na kolanach. Dokładnie miesiąc później przyszły próby mojej wiary. I moje zdrowie się pogorszyło, a kalendarskie lekarze o tym milczeli i nic nie robiły. Mój niepokój narastał z każdym dniem. I kiedy nadszedł czas porodu, wszystko było bardzo złe. Była walka o dwa życia, mojego i Mateusza. I kiedy dziecko urodziło się bardzo słabe. Według lekarza pozostało mi 1,5 tygodnia życia. Zostaliśmy przydzieleni do oddziału intensywnej terapii tam, ale w Belgii, bo w Holandii to było bardzo daleko i to synek by zmarł po drodze do tego szpitala. To my byli przywiezione do Belgii i Mateusz miał ciężką postać asfiksji, to nie mógł oddychać na 75% i nie mógł jeść. Przez 3 długie dni błagałam syna, że ze łzami do wałki. No tak, siedziało koło synka. Nie wierzyłam w to, co dzieje i że ze mną tak stało, bo ja jestem w innym kraju i tak trudno to wszystko. Ale tylko to wszystko w szpitalu, ten pisk maszyn, to wracał mi do rzeczywistości. I tak przyszło do mnie natchnienie, że no, ja jestem wierzącą, ja muszę modlić. I moja wiara tak rozbłysła takim ogniem i ja tak powiedziała sama w sobie, no tak, ja muszę modlić o tym. Przez 3 dni, właściwie w modlitwie, prosiłam o uzdrowienie syna i wołałam Boga o tym i On odpowiedział mi tak samo jak wtedy w 8 miesiącach ciąży. Zadzwoń teraz do szpitala i dowiedz się, jakie zdrowie twojego syna i zobacz, co Pan Bóg zrobi. Ja z takimi zdenerwowana dzwonię do szpitalu, do intensywnej terapii. Na drugim końcu linii odpowiedzieli, no stan Mateusza 75%, sztucznego oddychania, antybiotyki, to wszystko, no to będzie wszystko w porządku, niech Pani sobie poczeka. Dokładnie 3 godziny później zadzwoniłam ponownie na oddział terapii i lekarz, tak jakając i wyraźnie zmartwiony, powiedział, wie Pani co, nie wiemy, co dokładnie się stało. Zaledwie kilka minut temu wyłączył się sprzęt podtrzymujący życie Twojego syna i zaczął się dusić. Po powróceniu z systemu sztucznego oddychania potrzebowano tylko 50%. Ale nie martwcie się Pani, wszystko pod kontrolą, wszystko będzie w porządku. Ja powiedziałam, że nie, to Pan Bóg kontroluje wszystko. Na co mnie powiedzieli, że kobieta oczywiście dobrze wierzyć, ale spójrz na świat w rzeczywistości. Dlatego za 3 godziny w ciągu dnia dzwoniłam na oddział intensywnej terapii, pytałam o stan zdrowia swojego syna i Pan dokonał cud. Uzdrowił mojego chłopca. To było za 1,5 dni Mateusz zaczął oddychać sam. To już nie potrzebne było tego sztucznego aparatu oddechowego i antybiotyki zostały anulowane. I sam zaczął jeść i był przygotowany do wypisu. Dzwonili się, żeby... No normalnie Matwiej musi być przywieziony przed tam ambulansem do Holandii. Ale to czekali na niego 2 godziny i nie był przywieziony. To jeszcze raz dzwonił do szpitala i powiedziała, dlaczego mój syn nie przyjechał do Holandii, bo wszyscy czekają go z tymi wszystkimi balonikami i takie świato zrobili. W Belgii było powiedziane, że dziecka nie można wypisać, bo kontrola tego brzucha i wszystkiego jego zdrowia pokazała, że zachorował na raka. Że w wątrobie siedzi rak z takie małe jajko. W tej chwili ja myślała, że moje, że moje serce zastanowi, że ja nie chcę już żyć. Ja straciła na wszystkie myśli, na wszystko. Nie mogła nawet rozmawiać z nikim. Ja powiedziała, że to jest kłamstwo, że mój syn jest zdrowy, że Pan Bóg go uzdrowił i to wszystko będzie w porządku. I sprawa trafiła do... No to ja przyjechała do Belgii i jechała z mamą. I nawet powiedziała mamie, mojej mamie, że jeżeli ty teraz w szpitalu zobaczysz te wyniki badań, że mój syn jest chory, to proszę bardzo, no powiedz, że on jest chory. To z całym sercem ja mam wiarę, że Pan Bóg w drugi raz uzdrowi go. Nawet moja mama powiedziała mi potem później, że ona była no, naprawdę na myśli, że ja jestem sama chora. Sprawa trafiła do takiego naczelnego lekarza szpitalu, do psychoterapeuty, bo oni naprawdę myśleli, że ja jestem chora, bo po urodzeniu pierwszego dziecka taka ze mną stała i że ja jestem nienormalna. W końcu lekarze powiedzieli mnie, że pozbawił mnie praw rodzicielskich za to, że ja nie chcę, nie mam wiary, że tak jest z synem i że on musi mieć operację. W końcu lekarze zgodzili się z tym, o co prosiłam, a ja prosiłam, żeby umieścili moje dziecko na 2 dni w zwykły szpital w Holandii, bez wszystkich tych maszyn, bez wszystkich antybiotyków, że ja będę z wiarą modlić się i że Pan Bóg uzdrowi mojego syna. Ja podpisałam taki dokument, że jeżeli przez 2 dni, to było weekend, to w ogóle przez 4 dni, jeżeli moje dziecko zostanie w takim samym stanie, to oni pozbawią mnie praw rodzicielskich i dziecko będzie przemieszczone do szpitala, do uzdrowienia i potem do oddania do innej rodziny. Minęło 2 dni, podczas których modliła się, była w kościele w modlitwie z rzezami i z krzykiem do Pana Boga, że tak nie może być, że tu ty uzdrowił, a to teraz ten mój syn chory na raka i to nie może tak być. I Pan Bóg zrobił jeszcze jeden cud. Podczas kontroli, to było w Holandii, to przyszedł lekarz, żeby jeszcze raz kontrolować, czy wszystko w porządku. To było zrobienie badania krwi. I lekarz pyta, a jaka jest diagnoza u dziecka? Na co odpowiedziałam, no to rak, kontrolę, nie? Ale lekarz z takim uśmiechem powiedział, no to niemożliwe. Jeżeli by w tej wątrobie dziecko miało rak, to pozostałaby blizna. Ale tu ja patrzę naprawdę czysto, zdrową wątrobkę. I tu lekarze były potwierdzone, że syn jest uzdrowiony. Ja z tym dzieckiem niesie go do góry, że Pan Bóg żyje i dziecko jest uzdrowione. I wszystko będzie w porządku. Ale kiedy przyszłam do tego pokoju, gdzie byłam z dzieckiem, to lekarz dzieckiem powiedział, no tak, no może być, to może być Pan Bóg go uzdrowił, ale ja powiem co Pani, że przez 6 miesięcy on otrzymuje astmę, bo jego mózg nie miał normalnego życia, on nie mógł oddychać, to wszystko będzie gorzej. Dobra, ja powiedziała, że nie, tak nie będzie. On powiedział, dobra, to wtedy tak zrobimy. Jeżeli przez 6 miesięcy twoje dziecko po wiarę Pani będzie uzdrowione, będzie zdrowe, to ja przyjdę do kościoła, gdzie Pani chodzi. No dobra. Przez 6 miesięcy to co miesiąc my musieli iść na kontrolę i on zawsze był taki zdziwiony. No to w porządku, no tu tak wszystkiego wystarczy, tych kilo wystarczy, takich duży, fajny chłopak i przez 6 miesięcy to była ostatnia kontrola dziecka lekarza w tej intensywnej terapii. I on powiedział, że ja jestem zdziwiony. I proszę mi powiedzieć adresu kościoła pani. No teraz ten pan z całą swoją rodziną siedzi w kościele i już przyjął chrzest. Chwała Bogu.
Dziękujemy za to świadectwo, że się podzieliłaś z nami tym, co Pan Bóg uczynił w Twoim życiu. Wierzymy w takiego Boga, który ma moc nad chorobą i chociaż niektórzy mogą myśleć, że jesteśmy nienormalni, to bądźmy nienormalni w tym świecie. Żyjmy tak, jak nas uczy Słowo Boże, a ono daje nam tyle przykładów, tyle obietnic, których możemy się uchwycić. I jak jest wiara w sercu, to się dzieją piękne rzeczy też. Nawet w takich trudnych doświadczeniach, bo kto by chciał przechodzić przez takie próby. Ale Pan Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tym, którzy Boga miłują. Tak czytamy w liście do Rzymian, tego się trzymamy, tego doświadczamy. I teraz powstajmy i będziemy uwielbiać tego Boga. Adam ze zespołem, niech nas prowadzi w tej części nabożeństwa.
Słowo Jego, aby słuchano głosu Słowa Jego. Błogosławcie Panu wszystkie zastępy Jego, słudzy Jego, spełniający wolę Jego. Błogosławcie wszystkie dzieła Jego, na wszystkich miejscach panowania Jego. Błogosław duszo moja Panu.
Wszystko, co we mnie. Jesus jest mym Panem, Jezu, Panuj zawsze w świecie Ty.
Wraz z Nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który Go wzbudził z martwych. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z Nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. I rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nim.
Ciężar Boży.
podziękować za Twoją łaskę. Ja chcę Ci podziękować za to, że nawet jak ja bym próbował wymyślić jakiś plan na mojego zbawienia, Boże, to ja bym nie wymyślił niczego lepszego, bo Ty, Panie, tylko dzięki swojej łasce, Panie, dałeś mi zbawienie, Panie. Ty nie patrzyłeś na to, jaki byłem, Panie. Chcę Ci za to podziękować, że Ty nie patrzyłeś na to, jak byłem grzeszny, Panie, a Ty mnie przyjąłeś, Ty mi przebaczyłeś moje grzechy, Ty mi je wybaczyłeś, Panie. Chcę Ci za to podziękować, za Twoje przebaczenie, Panie. Chcę Ci podziękować za to, że Ty chcesz przyjąć każdego, który Ciebie szuka, Panie, że Ty dajesz się znaleźć, Panie. Chcę Ci podziękować, Panie, za to Twoja łaska jest tak wielka, Panie, że ona nie zakończyła się 2000 lat temu, nie zakończyła się 1000 lat temu, Panie, ale że ona trwa, Panie. Chcę Ci dziękować za to, Panie, że ona jest dzisiaj też prawdziwa, Panie, za to, że Ty nie zmieniłeś zdania, Panie, bo Ty jesteś cały czas taki sam. Wczoraj i dziś ten sam i na wieki, Panie. Ty nie zmieniasz zdania. Jak coś postanowisz, Panie, to to jest trwałe, Panie. Ty królujesz, Panie, i Ty nie zmieniasz swojego zdania. Chwała niech Tobie będzie. Chwała Ci, Panie, niech będzie za Twojego Syna Jezusa Chrystusa, który umarł za nasze grzechy, Panie, za mój grzech, za każdy grzech, Panie. Chcę Ci podziękować za to, że Ty oczyściłeś mnie, Panie, z grzechów, Panie, że ja nie muszę umierać, że jest Twój Syn był najlepszą ofiarą, jaka mogła być dana nam, Panie. Chcę Ci za to podziękować. Chwała niech Tobie będzie. Proszę Cię, Boże, mów do nas przez swojego Ducha teraz, kiedy będziemy słuchali Twojego Słowa, Boże. Tak jak mówiłeś przez wiele ostatnich tygodni, Panie, proszę, żeby tak samo dzisiaj głos Twój był słyszany, Panie, w Ewangelii, w posłaniu, które będzie miał dla nas dzisiaj Tomek. Amen.
Wszystko działa. Jesteśmy gotowi, żeby zacząć pierwsze kazanie w tym roku, jakie mam przywilej wygłosić. Tydzień temu dzieliłem się z Wami, nie wiem, czy jeszcze pamiętacie czym, dzień po świętach. Zacząłem od pytania. Zadam pytanie. Czy ktoś pamięta, jakie zadałem pytanie na początek tydzień temu? Nie było trudne. Dotyczyło snu. Pytałem się, czy zdarzyło się Wam tak, że jakaś informacja wybudziła nas ze snu, że już nie mogliśmy zasnąć. Dzisiaj rozpocznę podobnie. Może już dobrym zwyczajem też chcę zadać pytanie, ale dzisiaj pytanie będzie trudniejsze. To jest taka moja rozpaczliwa próba złapania z Wami kontaktu na początek i pobudzenia Was w niedzielę o poranku, więc pytanie będzie dzisiaj trudniejsze. Tamto było dzień po świętach, widać nie było zbyt trudne, bo zapomnieliśmy. To dzisiaj pytanie brzmi, uwaga, czy zdarzyło się Wam, że gdzieś łatwo było się zapisać, a znacznie trudniej było się wypisać? No pomyślcie chwilę, uruchommy nasze mózgi. Ja też muszę się rozgrzać jeszcze. Zdarzyło wam się tak, że gdzieś łatwo było się zapisać, a ciężko było się wypisać? Cóż mam na myśli? Posiadacze telefonów stacjonarnych wiedzą, o co chodzi. Co chwilę ktoś dzwoni, że wygraliśmy garnki, jakąś tam matę masującą do wanny, jakieś inne rzeczy. Ja nie pamiętam, żebym gdzieś podawał numer. Gdzieś się widocznie zapisaliśmy. Wchodząc do internetu, co chwilę nam gdzieś wyskakuje możliwość zapisania się do newslettera takiego lub owakiego. Nieraz skuszeni tym, że 1% taniej coś kupimy, wystarczy podać adres mailowy. Bez problemu jest się zapisać, bo to wyskakuje. Ale potem jakby człowiek chciał anulować swoją subskrypcję, bo codziennie dostaje 10 maili z ofertami, to już nie jest tak łatwo to znaleźć, nie? Gdzie tam jest, gdzie jest unsubscribe, gdzie podać można swój adres, jak to załatwić. I jest tak ciężko, że nieraz machniemy ręką, ja mam taki jeden folder już zrobiony, gdzie tam mam tysiące nieodczytanych wiadomości, bo ciągle to do mnie przychodzi. Pamiętam, jak do Stanów wyjeżdżaliśmy, potrzebowałem kartę kredytową. Mam ją do dzisiaj, chociaż potrzebowałem ją tylko na tamten wyjazd. Bo kiedy poszedłem do placówki, do banku, to wszystko załatwiłem od ręki, bez żadnego problemu. Poprosiłem tam, że potrzebuję, że chciałbym. Miałem tam oczywiście dokument i pani mi wszystko tam wypełniła. Bach, dostałem kartę kredytową. Super. Po powrocie poszedłem do tej samej placówki i jestem praktycznie przekonany, że rozmawiałem z tą samą panią, że już nie potrzebuję tej karty kredytowej i chciałbym z niej zrezygnować. I cóż się okazało, że no tego już nie mogę załatwić tak od ręki w placówce, bo to bym powinienem to zrobić tam i w ogóle ona nie może tego załatwić tutaj. Ja powinienem zadzwonić na infolinię. Generalnie ja nie lubię dzwonić, ale powinienem zadzwonić. Ale akurat się okazało, że no mogę się tu połączyć, ale tutaj teraz nie działa. W domu próbowałem, nie działało. I to było parę ładnych lat temu, nie wiem ile lat temu. Do dzisiaj mam kartę kredytową. Co roku przypominam sobie, jak trzeba ją gdzieś tam opłacić, bo za mało mam ruchu na tym koncie. Opowiem wam jeszcze jedną zabawną historię, jak zostałem klientem Alior Banku. To jest zabawna historia, chociaż Ania się z niej nie cieszy i dla niej to nie jest zabawne, ale chciała zrobić mi taką miłą niespodziankę, że pójdziemy na mecz, bo ja nigdy nie byłem, oglądam dużo meczy, ale nigdy nie byłem na stadionie i że na polską reprezentację pójdziemy, grają w Gdańsku, Dzień Dziecka, wszystko, to też było lata temu. Fajnie się wszystko składa, ale się okazało, że żeby pójść tam, to powinienem mieć kartę kibica jakąś tam, a żeby się potem okazało, że karta kibica to jest karta płatnicza Alior Banku, że coś tam muszę wpłacić, że coś tam, bez problemu wyrobiłem szybciutko tą kartę. I podobna sytuacja. Do dzisiaj jestem klientem Alior Banku. Nie mam pojęcia, co tam się dzieje. I nawet podjąłem próbę. Jechałem specjalnie w jakieś miejsce, żeby zamknąć to konto. A udałem się do banku, czekałem w kolejce, siadam przy tym okienku, mówię, jaka jest sytuacja, nigdy nic tu nie wypłacę, nie potrzebuję, nie chcę, chciałbym się wypisać. I się okazuje, że w tej placówce nie mogę, bo nie mają oddziału kasowego, a ja tam mam jakieś grosze jeszcze na tym. I nie mogę tego zrobić. I muszę jechać do Gdyni. I tam mogą mi wyzerować. I absurd. Do dzisiaj jestem klientem Alior Banku i co roku dostaję kartę, za którą nie wiem, czy płacę, czy nie. Dlatego mnie to troszkę bawi, a nie mniej to bawi, bo ma jakiś tam stres, że może już mamy duże długi. Oby nie. Dlaczego o tym mówię? Bo w życiu tak jest. Uczymy się, że czasem zapisać się gdzieś przychodzi bardzo łatwo, ale kiedy chcemy się wypisać, to się zaczynają schody, to się okazuje, że nie można się wypisać, że jest to praktycznie niemożliwe. I rozmyślałem o tym teraz w tym czasie i zobaczyłem, że niektórzy tą matrycę działania, powiedzmy, przekładają na kwestię zapisania się do Królestwa Bożego, do Księgi Żywota, o której ostatnio Asia śpiewała. Ja sobie ciągle podśpiewuję ten refren, chodzę, już Ania pewnie ma dosyć, bo Księga Żywota ciągle śpiewam w mieszkaniu. I zacząłem myśleć, jak to jest, bo niektórzy, wielu ludzi żyje w ten sposób, że zapisać się do Księgi Żywota to w ogóle byłaby najprostsza sprawa. Że nawet nie wiemy, jak nam się udało zapisać. Że wystarczyło podać Panu Bogu imię, nazwisko, on sobie zapisał i tyle. I jednocześnie ludzie myślą też, wielu ludzi myśli, że jak już jesteśmy zapisani, to nawet jakbyśmy chcieli, to my już się nie wypiszemy. Że raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Taki slogan, wiele osób to powtarza. Fajne to jest. Fajna taka myśl, ale my chciałbym, żebyśmy się dzisiaj zastanowili, co mówi na ten temat Słowo Boże. Jak to jest z tym zapisaniem się do Księgi Żywota, o której czytamy w Słowie Bożym, do Księgi, do zwoju życia? Czy jest to takie proste, po pierwsze, jak zapisać się do Alior Banku na przykład? To pierwsze pytanie, na które dzisiaj sobie chciałbym, żebyśmy na podstawie Słowa Bożego odpowiedzieli. Czy łatwo jest zapisać się do Królestwa Bożego? A w drugiej części tego kazania chciałbym zająć się kwestią, pytaniem, czy można się wypisać z Królestwa Bożego? Czy łatwo jest się wypisać, czy trudno jest się wypisać? I nad tymi dwiema kwestiami zastanowimy się, czego nas uczy Słowo Boże. Zaczynamy od tego, czy łatwo jest się zapisać do Królestwa Bożego. Czy to w ogóle jakoś zależy od nas? Jak to zrobić? Dla wielu z nas myślę, że to są kwestie na tyle oczywiste, że cieszę się, że to jest poranne nabożeństwo, bo gdyby to była 17, to już byście myśleli, jak się zdrzemnąć. Bo my wiemy, że to jest prosta sprawa. My wiemy, jak się zapisać, jak sprawić, żeby nasze życie było zapisane w Księdze Żywota. Smutna prawda niestety jest taka, że wokół nas tysiące gdańszczan, setki tysięcy Polaków nie ma pojęcia w ogóle nawet o czymś takim, że istnieje Księga Żywota. I dlatego chciałbym, żebyśmy jednak chwilę też poświęcili na tą kwestię. Wciąż mnie ujmuje to, że Ewangelia jest zarazem tak prosta i tak trudna. Nieraz o tym już mówiłem z tego miejsca. Ewangelia jest, dobra nowina jest tak prosta, że można ją przekazać w kilku zdaniach, a jednocześnie jest trudna, co my też przez lata ucząc się wiemy. Można powiedzieć, że zapisanie się do Królestwa Bożego, otrzymanie od Jezusa obietnicy życia wiecznego jest dosłownie dziecinnie proste, bo można to w jednym zdaniu ująć. Pan Jezus to ujął w jednym zdaniu, kiedy rozmawiał z Nikodemem pewnej nocy na tym dachu, jak czytamy w Ewangelii Jana w 3 rozdziale, chyba najbardziej znany werset na całym świecie, więc niech wybrzmi w pierwszą niedzielę tego roku. Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Z jednej strony jest to proste, bo jak widzimy, można tą piękną prawdę zawrzeć w jednym zdaniu. W ubiegłym roku, w grudniu, tak to brzmi, jakby to było dawno temu, a nie tak dawno temu, dzieliłem się też tutaj poselstwem Oferta nielimitowanej radości. Pozwoliłem sobie na taki wyszukany tytuł, żeby zapamiętać, ale wtedy też wam zadawałem jedno pytanie. Już nie będę pytał, czy pamiętacie. Pytałem się o to, jak myślicie, czy Pan Jezus, będąc tutaj na ziemi, chodząc jako człowiek, czy był radosny, czy był szczęśliwy? I ja, kiedy rozważałem tamtą kwestię, dotarło do mnie, że Pan Jezus, będąc tutaj na ziemi, był najszczęśliwszym, najradośniejszym człowiekiem, jaki kiedykolwiek chodził po tej ziemi. Mimo tego, że nie miał pieniędzy, nie miał konta w Alior Banku, nie miał różnych innych rzeczy, które my dzisiaj mamy, którymi możemy się cieszyć, które pod choinką znaleźliśmy, chociaż spiskowali na jego życie, chociaż różnie się do niego ludzie odnosili, chociaż bywał opuszczany, chociaż bywał zasmucony przez różne kwestie, to jednak on był najradośniejszy, ponieważ on miał wspaniałą relację z Bogiem, ze swoim Ojcem. I kiedy to rozważaliśmy, kiedy o tym mówiłem, to chciałbym wrócić do dwóch wersetów, które wtedy czytaliśmy z tego miejsca. Była taka historia w Ewangelii Łukasza, jak Pan Jezus rozesłał swoich uczniów i oni potem do Niego wrócili. Oni się cieszyli, że uzyskali taką moc super od Niego, że demony były im posłuszne, że mogli ludzi uzdrawiać. I Pan Jezus do nich mówi: jednak cieszcie się nie z tego, że złe duchy są wam podległe. Cieszcie się raczej z tego, że wasze imiona zapisane są w niebie. Ha, czyli ta nasza dzisiaj kwestia. Ich imiona były zapisane w Księdze Żywota i to był powód, dla którego oni powinni się radować. Ale kiedy czytamy werset dalej, to jest piękna myśl. W tej też chwili Jezus rozweselił się w Duchu Świętym i powiedział: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je ludziom o dziecięcej prostocie. Tak, Ojcze, uczyniłeś to, gdyż takie było Twoje życzenie. Widzimy tu tą właśnie piękną prawdę, że Pan Jezus, że Bóg tak sobie to upodobał, że Ewangelia jest prosta, że nie trzeba mieć pokończonych fakultetów, żeby ją rozumieć. Dobra nowina jest tak prosta, że wystarczy jedna rozmowa, aby przekazać jej podstawy. Naprawdę możemy dzielić się też z ludźmi, kiedy spotykamy się. Nie myślmy, że z kim się widzę tylko chwilę, albo jadę tam pociągiem, nie ma kiedy. Czasem jedna rozmowa wystarczy, żeby przekazać podstawy Ewangelii i do tego też jesteśmy powołani. Pomyślmy też o tym, że przez lata ludzie nie mieli dostępu do takiego wielkiego daru, jaki my mamy, czyli Pismo Święte. Możemy je rozważać. Przez lata, przez setki lat, to jest w ogóle nie do pojęcia dla mnie. Ludzie zabraniali czytać Pismo Świętego. Ludzie, oficjele kościelni różni. I to się nawet do dzisiaj dzieje. Mnie po prostu gotuje się we mnie, bo mówią, że nie wolno ci czytać Słowa Bożego samemu, bo ci może zaszkodzić, bo to trzeba mieć odpowiednie przygotowanie, zrozumienie. To jest bzdura, bo Słowo Boże jest proste. Ono zostało przekazane dla prostych ludzi i Pan Bóg, tak mu się upodobało, Że to, co dla tych mądrych w tym świecie jest zakryte, to najprostszy człowiek, to 12-letnie dziecko, to ktoś bez wykształcenia, ktoś ledwo duka, jak czyta, może to zrozumieć i może pojąć. I Bogu się to podobało. I Pan Jezus się z tego rozradował w Duchu Świętym, że tak właśnie jest. Przed laty pamiętam, jak mieszkałem w Warszawie, może już o tym tutaj mówiłem, ale gotuje się we mnie, kiedy sobie to przypominam. Mieszkałem z jednym chłopakiem, który przychodził, był tam w kościele katolickim, ale przychodził też na spotkania studenckie do kościoła, tam do nas. Ja potem tak się złożyło, że wynajmowałem pokój od niego. No i on miał takie różne obawy odnośnie tego, co przyjdzie. To, co i my ostatnio zastanawiamy się, co przed nami. Ja mówię, Maciek, dobrze, czytajmy objawienie razem, Apokalipsę. Rozważajmy sobie. I tak przez szereg wieczorów, regularniej, bardziej, mniej, czytaliśmy, rozważaliśmy, modliliśmy się, aż do czasu, jak on wyjechał na jakiś tam obóz ze swoimi dominikanami, wrócił, mówię, czytamy dzisiaj? Nie mogę z tobą czytać, bo mi zabronili w ogóle czytać Słowo Boże, bo to jest niebezpieczne. Zwłaszcza z tobą nie mogę czytać, bo gotuje się we mnie. To jest... Ach, nie chcę używać mocnych słów. Mamy niedzielę i jestem za kazalnicą. Ale tak sobie myślę, że gdyby, nie wiem, ktoś dorwał się do jakiejś książki, gdzie są spisane moje wszystkie matactwa różne i to też bym powiedział, wiesz co, nie czytaj, ja ci przekażę wszystko, co tam. Bo gdyby ludzie czytali Słowo Boże, to potem taki ksiądz też może być w problemie, kiedy zaczną zadawać mu pytanie, a dlaczego obrazy są czczone, a dlaczego drugiego przykazania nie ma, a dlaczego to, a dlaczego tamto, a jak wytłumaczyć, że Jezus miał braci i siostry i jak to pogodzić z dogmatem o... Zostawmy to. Chciałem tylko powiedzieć, doceniajmy to, to jest najprawdopodobniej, to jest najcenniejsza rzecz, jaką mamy. I możemy się tego uchwycić i nawet jakby nas pozamykali i w ogóle by nam zabronili się spotykać, to cieszmy się z tego, że mamy tą możliwość na tą chwilę, ale tego nam nie zabiorą. I wielu braci i sióstr oddawało wręcz swoje życie, żebyśmy mogli dzisiaj korzystać ze Słowa Bożego. I nie godzi się, po prostu się nie godzi, żeby Słowo się kurzyło w naszych domach. W poniedziałek przecież żegnaliśmy Marka i też mówiliśmy o tym, że był takim cichym misjonarzem i też ryzykował niemało, żeby Słowo Boże się krzewiło i tam, gdzie nie mogło być normalnie czytane, żeby docierało. Z szacunku dlatego musimy, powinniśmy sięgać do Słowa. Jeżeli jesteśmy leniwi, to nie wiem, czy Pan Bóg nam to wybaczy. Dla mnie to było też piękne świadectwo. Potem wiozłem po pogrzebie dawnego sąsiada Marka i on mi mówił, że raz, że to było najradośniejszy pogrzeb, na jakim był, a dwa, że pierwszą Biblię, którą dostał, to właśnie od Marka kiedyś. I się cieszyłem też z tego. A z jednej strony Pan Bóg objawił drogę zbawienia ludziom o dziecięcej prostocie. Czytamy, zapewniam was, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, na pewno nie wyjdziecie do Królestwa Niebios. Ale dla balansu, jak czytamy Słowo Boże, całe Słowo Boże i rozważamy to, wiemy, że ten sam Jezus powiedział również do uczniów, jak trudno będzie tym, którzy mają pieniądze, wejść do Królestwa Bożego. Czytamy w Ewangelii Marka w 10 rozdziale. Słowa te wprawiły uczniów w zdziwienie, bo przecież mówił, że prosto, jak dzieci, a tu mówi, że trudno jest wejść do Królestwa Bożego. Lecz Jezus stwierdził raz jeszcze, dzieci, jak trudno jest wejść do Królestwa Bożego. Sprzeczność? Myślę, że ci, którzy czytają całe Słowo Boże, nie widzą w tym sprzeczności. Jest jedno i drugie jest prawdą. Jedno i drugie musimy mieć na uwadze. Pan Jezus celowo nas uczy pełnej prawdy, żebyśmy, jak to pastor ostatnio mówił, mieli odpowiedni balans, a nie skupili się tylko na tym, że to jest takie proste, że każde dziecko i tam... A z drugiej strony też nie tylko myśleli, że to jest takie trudne, że nikomu się nie uda. Całe Pismo jest nam dane, żebyśmy mieli odpowiednie, pełne poznanie dla odpowiedniego balansu. Jak już powiedziałem, potrzebujemy studiować całe Pismo. Jedną i drugą część tej samej prawdy. I tak, zbawienie jest darmowe i dostępne dla każdego. Jest to prawdą. Każdy człowiek, który prawdziwie uwierzy, powierzy swoje życie Bogu, niezależnie od swoich grzechów, może zostać wpisany do Księgi Żywota. Tego uczymy, bo tak nas naucza Słowo Boże. Ale z drugiej strony Jezus mówi, że trudno jest wejść do Królestwa Bożego. I mówi nam to właśnie, żebyśmy się nie zafiksowali na jednej stronie tylko tej prawdy. Ta prawda ma dwie strony. Tak niestety jest, że wielu pojęło ewangelizację, to znaczy głoszenie dobrej nowiny, właśnie tak jednostronnie. Że wystarczy, że uwierzysz, będziesz zbawiony. I oczywiście jest to prawda biblijna, znajdujemy takie nauczanie w Słowie Bożym, ale czy jest to pełna prawda? Nie jest to pełna prawda. Wychodzi na to, jeżeli ktoś tylko w ten sposób to przedstawia, że do Królestwa Bożego jest tak łatwo się zapisać, przynajmniej jak już do wspomnianego Alior Banku. Żadnych kłopotów, żadnych zbędnych pytań. Chcesz, powiedz tylko, już Bach, jesteś z nami, tyle. Stąd wiele ewangelizacji kończy się wezwaniem do podniesienia ręki i potem tylko trzeba wyznać, powtórzyć modlitwę grzesznika. Ja nie chcę dzisiaj tego oceniać, bo wierzę, że Bóg też w ten sposób działa i to może być początek drogi, ale nad tym nie można się zatrzymać. Zbawienie nie polega na tym, że powtórzymy za kimś, że jesteśmy grzeszni, że wyznajemy Jezusa jako Pana, w imieniu Jezusa prosimy, kropka. Bo potem właśnie na takich ewangelizacjach różni ewangeliści mówią na tych krucjatach, ile się nawróciło, ale wiele, często lat później nie widać owoców tego. I tutaj nie jeden w Polsce ogłasza przebudzenie. Potem chodzą takie anegdoty o tych, że się tam spotkali ci przebudzeniowcy i rozmawiają. I u mnie na mojej krucjacie 10 tysięcy ludzi oddało życie Jezusowi, a drugi, a ja jak pojechałem tam, to na jednym spotkaniu 500 osób poszło za Jezusem, a inny jeszcze i tak się przechwalają. I w tej jednej anegdocie była, trzeci tam wstaje i mówi: a jak ja głosiłem, to był przeciąg, bo tyle serc się otworzyło dla Pana. Żartujemy sobie troszkę, ale to jest poważna sprawa. Nie na tym polega zbawienie, że ktoś podniesie rękę, wypowie kilka słów i temat zamknięty. To może być jedynie początek prawdziwej wiary. My dziś chcemy podkreślić oczywiście tą wspaniałą prawdę, że każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Czytamy o tym w niejednym miejscu Słowa Bożego. W liście do Rzymian czytamy w 10 rozdziale, 13 wersecie, werset w programie tygodnia na okładce, taki przyjemny. Dlatego zbawiony będzie każdy, kto wezwie imienia Pana. Prawda. To mówi Słowo Boże. Uchwyćmy się tego. Każdy będzie zbawiony, kto wezwie imienia Pana. Ale następny werset mówi, jak jednak mają wzywać, skoro w Niego nie uwierzyli? Żeby wzywać prawdziwie imienia Pana, trzeba wierzyć w Pana. A jak uwierzyć, skoro Go nie słyszeli? Jak usłyszeć bez kogoś, kto głosi? Więc nie wystarczy tylko formułkę wypowiedzieć, ale trzeba prawdziwie uwierzyć. I jeżeli ktoś praktycznie, faktycznie wierzy, słyszy już głos Boży w swoim życiu, to rzeczywiście taka osoba, jak wzywa imienia Pana, ona będzie zbawiona. Każdy, kto wzywa, prawdziwie wzywa imienia Pana, będzie zbawiony. I to jest prawdą, tego się uchwyćmy i z tego się jak najbardziej możemy cieszyć. Wiara to więcej niż powtórzenie za kimś modlitwy grzesznika. Jeżeli do tego ogranicza się głoszenie dobrej nowiny, to kościoły zapełnią się ludźmi nieodrodzonymi. Zabraknie tego ważnego elementu, o którym mówi wyraźnie Słowo Boże, jak pokuta, jak żałowanie za nasze grzechy, jak zrozumienie tego, że potrzebujemy Jezusa jako naszego Zbawiciela, a nie tylko przyjęcie, po prostu jak do newslettera podali maila, my zapisali się i jesteśmy. Jak coś, to mamy kartę zniżkową. To nie o to w tym chodzi. Gdyby zbawienie było takie proste, to Pan Jezus, odchodząc z tego świata, wezwałby swoich uczniów, żeby dopilnowali, aby każdy wyznał ustami, że Jezus jest Panem i tyle. Na tym by polegała służba apostołów i potem innych tam ojców Kościoła, że oni po prostu by jeździli z wyspy na wyspę, może by na tabliczce sobie wypisali, co trzeba powiedzieć, skrzyknęli się na rynku i heja, powtarzamy wszyscy i w ten sposób niebo napełnimy, bo wszyscy do Księgi Żywota trafią. Ale wiemy, że Pan Jezus tak nie powiedział. Nie o to chodziło, żeby odklepać jakąś formułę. Pan Jezus, Ewangelia Mateusza, kończy się jego wezwaniem. 28 rozdział, ostatnie dwa wersety. Pan Jezus wzywa: idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów, chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż po kres tego wieku. Nie tylko wyznać, ale mamy też przestrzegać wszystkiego. To był ważny element wyzwania Pana Jezusa, że jego apostołowie, uczniowie mieli uczyć przestrzegać wszystkiego, co Pan Jezus powiedział. A my mamy to wszystko zapisane w Piśmie Świętym i to jest nadal aktualne. Wiemy, że posłuszni temu wezwaniu uczniowie czekali na zesłanie Ducha Świętego. Jako zielonoświątkowcy, myślę, że doskonale znamy, nie będę odpytywał, ale pewnie na pamięć znacie drugi rozdział Dziejów Apostolskich, przynajmniej to, co tam się wydarzyło, jaki był przebieg wydarzeń. Wiemy, że w dniu Zielonych Świąt został wylany Duch Święty i my w tym upatrujemy początku Kościoła i służby. I tego dnia, kiedy został napełniony Duchem Świętym, również Piotr powstał i głosi pierwsze swoje kazanie. I on również odwołuje się do słów proroka Joela. W drugim rozdziale, w 21 wersecie czytamy: wtedy każdy, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. Ta prawda wybrzmiała w tym pierwszym dniu, kiedy został zesłany Duch Święty dla Kościoła. W tym niezwykłym dniu Piotr to wyraźnie podkreślił. Każdy, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony, ale on na tym nie poprzestał, że to tylko teraz, bo wiemy, że to całe kazanie, które on wtedy powiedział, z natchnienia Ducha Świętego, ono wywarło piorunujące wrażenie na tych ludziach, którzy się tam zbiegli, kiedy słyszeli, jak ci mówią w ich językach. Czytamy w 37 wersecie i dalej, że słowa te przeszyły ich do głębi, tych zebranych, do głębi serca. Przerażeni zwrócili się do Piotra i pozostałych apostołów. Drodzy bracia, co mamy teraz robić? Opamiętajcie się, odpowiedział Piotr, i niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa dla odpuszczenia waszych grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was, do waszych dzieci oraz do wszystkich pozostających z dala, ilu ich tylko Pan nasz Bóg powoła, czyli również do nas. W inny też sposób, jeszcze wyraźniej, składał im mocne świadectwo i zachęcał. To jest użyte, tutaj sprawdzałem, to greckie słowo, które oznacza też napominał. Czyli różne przekłady mówią, że tutaj mamy, że zachęcał, on ich napominał, on nie przebierał w słowach. Wołał do tych ludzi, którzy byli przerażeni, dotknięci przez słowo: ratujcie się spośród tego wypaczonego pokolenia. Warunkiem wpisania do Księgi Żywota jest wiara. Ale wiara, myślę, że to wyraźnie widzimy w Słowie Bożym, to nie jest to samo, co złożenie wyznania wiary. To nie jest to samo, co podpisanie się pod kredo, które gdzieś tam w kościele jest, albo w programie tygodnia znajdziemy tam, w co wierzymy, wyznanie wiary, możemy autograf dać. To nie wystarczy. Wiara to jest coś więcej. Czytamy w liście do Galacjan w 5 rozdziale, 6 wersecie: gdyż w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani jego brak nie mają żadnego znaczenia. Liczy się wiara, która co? Która jest czynna w miłości. Ta druga strona prawdy o zbawieniu, o tym, jak stwierdził Jezus, że wcale nie jest łatwo wejść do Królestwa Bożego, znajdujemy to opisane dobrze w liście Jakuba. Wiara jest warunkiem naszego zbawienia, ale Słowo Boże uczy nas o wierze tak. Otwórzcie list Jakuba, bo to jest dłuższy fragment, jeżeli macie Biblię, drugi rozdział od 14 do 26 wersetu. Chciałbym przeczytać Słowo Boże. Czytamy tam tak. Co za pożytek, drodzy bracia, gdy ktoś twierdzi, że ma wiarę, a nie idą za tym uczynki. Czy taka wiara może go zbawić? Na przykład, Brat lub siostra nie mają w co się ubrać. Codziennie brak im chleba. Ale ktoś z was im mówi, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, nie robiąc nic dla zaspokojenia ich potrzeb. Jaką korzyść niosą same słowa? Podobnie z wiarą. Jeśli nie towarzyszą jej uczynki, jest martwa jako taka. Ktoś mógłby nawet powiedzieć, ty masz samą wiarę, ja mam również uczynki. Pokaż mi swoją wiarę, nie odwołując się do uczynków, a ja ci pokażę moją, o której świadczą czyny. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Pięknie. Demony również wierzą i drżą. Chcesz się przekonać, bezmyślny człowieku, że wiara bez uczynków jest pusta? Przyjrzyj się naszemu ojcu Abrahamowi, dzięki czemu został usprawiedliwiony, gdy ofiarował na ołtarzu swego syna Izaaka. Czy nie dzięki uczynkom? Wiara wyraźnie współdziała z jego uczynkami. Uczynki uczyniły tę wiarę doskonałą. W ten sposób wypełniły się słowa Pisma. Abraham uwierzył Bogu i uznano mu to za sprawiedliwość. Został też nazwany przyjacielem Boga. Widzicie więc, że człowiek pozostaje usprawiedliwiony dzięki uczynkom, a nie jedynie dzięki wierze. Podobnie było z Rahab, prostytutką. Ona również została usprawiedliwiona dzięki uczynkom, bo przecież przyjęła zwiadowców, a następnie wypuściła ich inną drogą. Otóż jak ciało bez ducha jest martwe, tak martwa jest wiara bez uczynków. Wnioski są tak jasno przedstawione w tym fragmencie, że naprawdę ciężko jest tutaj coś źle zrozumieć, tak myślę. Wiara na poziomie samej deklaracji niewiele, nic nie znaczy. Widzimy to w tym fragmencie. Jeśli ktoś twierdzi, że wierzy, a nie jest to poparte praktyką życia, nie jest to prawdziwa wiara. Jeżeli naprawdę wierzymy w to, co nauczał Jezus, to musimy przygotowywać się na to, co jeszcze ma przyjść. Jeżeli naprawdę wierzysz w naukę naszego Pana, Jezusa Chrystusa, to są jeszcze rzeczy, które oczekujemy. I On wzywał, żebyśmy byli gotowi, żebyśmy trwali, żebyśmy czuwali. On wzywa nas do konkretnych działań. Jeżeli prawdziwie wierzysz, to musi się przekładać na praktykę twojego życia. To musi się przekładać na to, co robimy, albo czego już nie robimy, ze względu na to, że wierzymy. Prosty przykład. Ostatnio mówiłem o powodzi, to wrócę do tego przykładu. Jeżeli tam, na tych Lipcach czy na Oruni, wał by się przerwał i ktoś już by mnie obudził z tego snu i by mi powiedział, że za 5 godzin tutaj będzie tyle wody, że podniesie się poziom, że zakryje parter, to co ja powinienem zrobić, jeżeli bym mu uwierzył? Ciężko powiedzieć, że takiej osobie uwierzyłem, jeżeli jeszcze by mi wskazał, że tam są te forty, wzgórza i tam mogę, nie wiem, swojego Forda przeparkować, żeby go uratować, to jeżeli ja bym uwierzył tej osobie, to bym zaczął działać. Czy uwierzylibyście mi, że ja uwierzyłem tej osobie, gdybym, nie wiem, stwierdził, że to sobie obejrzę zaległe odcinki na wspólnej, bo dawno nie oglądałem, i bym sobie usiadł w fotelu i bym mówił, tak, wierzę, wierzę, idzie woda. Za 5 godzin będzie tutaj woda, ale będzie co będzie. To by znaczyło, że ja tak naprawdę nie wierzę. Ja mogę deklarować ustami, że ja wierzę. Tak, wierzę. To czasem tak jak mówimy tam komuś, żeby go uspokoić. Tak, tak, jasne, wierzę, wierzę. Jeżeli prawdziwie wierzymy, to to się przekłada na praktykę życia. I tak samo jest w naszym życiu chrześcijańskim. Jeżeli wierzysz Jezusowi Chrystusowi, to będzie to widać w praktyce życia. To jest prawdziwa wiara. Faktycznie, kto uwierzy, będzie zbawiony i to jest takie proste. Ale życie pokazuje, że trudno jest ludziom uwierzyć. To jest naprawdę takie proste, że dobrą nowinę o ratunku w Jezusie można przekazać w parę minut. Ale zarazem jest to na tyle trudne, że ciągle się uczymy stosować tę drogę w naszym życiu. Werset 26 mówi mocne słowa. Otóż jak ciało bez ducha jest martwe, tak martwa jest wiara bez uczynków. Gdy rozważałem ten fragment, dotarło do mnie, jak mocne są to słowa. Bo cóż za pożytek z martwego ciała? Gdy duch opuszcza ciało, nie tylko nie ma pożytku już z takiego ciała. Przepraszam, że to powiem, ale jest kłopot. bo to ciało w ogóle trzeba pochować, trzeba się tym zająć. Mamy ileś dni, bo zacznie to się psuć, gnić, rozpadać. Zwróćcie uwagę, że to jest użyty obraz odnośnie naszej wiary, która jest martwa, bez uczynków. Jeżeli mówimy, że mamy wiarę, a nie idą za tym żadne uczynki, to tak, jakbyśmy po prostu mieli ciało. Podsumowując to pierwsze pytanie, czy łatwo jest się zapisać do Królestwa Bożego? Nie wiem, czy coś rozjaśniłem. I tak, i nie. To jest taka prawda, która ma dwie strony. Łatwo jest się zapisać, bo po prostu trzeba uwierzyć. Ale nie wystarczy zapisać się do kościoła, nie wystarczy podpisać deklaracji, powiedzieć modlitwy grzesznika i już. Jednak prawdą jest, że jeśli ustami wyznasz, że Panem jest Jezus i uwierzysz w swym sercu, że Bóg wzbudził Go z martwych, będziesz zbawiony. Bo wiara płynąca z serca zapewnia sprawiedliwość, a jej wyznanie ustami zapewnia zbawienie. Widzimy tutaj, że to są dwa elementy. Wyznanie wiary musi być połączone z wiarą płynącą z serca. I cóż to oznacza? W naszej kulturze tutaj polskiej serce nam się kojarzy z uczuciami, emocjami. Ale warto tutaj zauważyć, że w środowisku, w którym powstawały te słowa, do których w pierwszej kolejności były kierowane te słowa, serce oznaczało ośrodek myśli, ośrodek racjonalnego podchodzenia do kwestii. Więc wiara ma płynąć z serca, czyli to nie ma być tylko emocjonalne, to ma być naprawdę związane też z tym, co myślimy. Pan Jezus uczył, że z wnętrza, z serca ludzkiego wychodzą złe zamiary, rozwiązłe czyny, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwa, dążenia powodowane chciwością, wszelkie niegodziwości, podstęp, wyuzdanie, zawiść, obelżywość, pycha i głupota. Straszne rzeczy wychodzą z ludzkiego serca, z myśli ludzkich. Wszystkie te złe rzeczy wychodzą z wnętrza człowieka i to one czynią go nieczystym. I właśnie na tym polega nasze nawrócenie, że te złe rzeczy, które wychodzą z ludzkiego serca, z natury człowieka, one są zastępowane przez wiarę. Dopiero gdy ta przemiana jest w nas zauważalna, możemy powiedzieć, że zostaliśmy zapisani w Księdze Żywota. Jest wielu ludzi, którzy nazywają się uczniami Jezusa, ale ich życie tego nie pokazuje. Paweł przestrzegał Tymoteusza, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy i pisał do niego, że ludzie będą między innymi, jak czytamy, zdradzieccy, bezmyślni, nadęci, kochający przyjemności bardziej niż Boga i uwaga, stwarzający pozory pobożności. Czyli ustami mówiący wierzę, że Pan Jezus jest Panem tutaj, jest Królem Polski, niektórzy ogłaszają, plakaty walną na mieście. Ale to są pozory pobożności, lecz będący zaprzeczeniem jej mocy. I takich ludzi mamy unikać. Takich ludzi miał unikać Tymoteusz. Pozory to wyznawanie czegoś ustami, ale bez prawdziwej wiary płynącej z serca. Widzimy zatem, że z jednej strony łatwo jest być zapisanym w Księdze Żywota, z drugiej strony nie jest wcale tak łatwo. Teraz już przechodzę do drugiej części, bo czas nas nagli. Zadamy sobie drugie pytanie, czy można się wypisać z Królestwa Bożego? Jak jest to z kwestią wypisania się? Czy w ogóle można się wypisać, czy jest to łatwe, czy jest to trudne? Wielu ludzi, jak już wspomniałem, mówi raz zbawiony, na wieki zbawiony. Co by sugerowało, że jak już jesteśmy zapisani, to na amen. Jak już jesteśmy w tej księdze, to możemy być spokojni. Wpisałem sobie tą frazę raz zbawiony, na wieki zbawiony w przeglądarkę internetową. Nie polecam wam generalnie. Wyskakują naprawdę wiele wyników. To znaczy, że temat jest gorący, bo ludzie szukają odpowiedzi. Ja się dzisiaj nie podejmuję takiej odpowiedzi, że tam teraz rozwiążę kwestię, że dzisiaj po tym kazaniu z tą predestynacją wszystko będzie jasne. Proszę jednocześnie, zaznaczam tutaj do kamery, na marginesie, nie łapcie mnie za słówka, bo moim celem dzisiaj nie jest jakieś tam wyjaśnianie i wiem, że to jest, już się spodziewam, że pewnie po uszach dostanę, ktoś gdzieś tam coś potem wyrwie, dostanę jakiegoś maila, że coś powiedziałem. Nie, to jest dzisiaj moją intencją, żeby to wyjaśniać. Moją intencją jest to, żeby dzielić się fragmentem Słowa Bożego, który mnie dotknął i który rzuca nam troszkę światła na ten temat, jak to jest z zapisaniem w Księdze Żywota, czy można z niej, przepraszam za kolokwializm, wylecieć. Różnie ludzie mówią, różne rzeczy można wyczytać. Ja nie chciałbym się w taką szermierkę na wersety wdawać, bo wiem, że jest jeden obóz taki, drugi taki. Jak się spotykają, to mają tylko tam już palce w Bibliach powtykane i do boju. To nie jest moją intencją, jeszcze raz to zaznaczam. Ale chciałbym, żebyśmy zastanowili się, czy można z tej księgi być wykreślonym, czy Pan Bóg używa długopisu, jak wpisuje, czy ołówka, czy można być wykreślonym. Powiem tak, kiedy rozważałem to, to jeżeli Pan Bóg wpisuje tak, jak my wpisujemy, to używa nie długopisu, ale używa ołówka. Bo Słowo Boże mówi o tym, że można być wymazanym z tej księgi. I mówi o tym niejednokrotnie. Już w Starym Testamencie, w drugiej Księdze Mojżeszowej znajdujemy werset taki w 32 rozdziale, werset 33. To było w tym czasie, jak Mojżesz udał się na górę na chwilę, ich zostawił naród wybrany z Aaronem pod ich pieczą. Wiecie, pamiętacie, już zdążyli ulać sobie cielca i go zacząć czcić. No i Mojżesz wstawia się za tym krnąbrnym Izraelem do Pana Boga. A Pan odpowiedział Mojżeszowi, czytamy, tego, który zgrzeszył przeciwko mnie, wymarzę z mojego zwoju. Tą myśl o wymazaniu z Księgi Żywota, ze zwoju życia, znajdujemy również w Nowym Testamencie, w ostatniej księdze Biblii, w Objawieniu. Ostatnio cytowaliśmy już ten list do Smyrny z 3 rozdziału Objawienia. Tam znajdujemy takie słowa. 3 rozdział, 5 werset. Ten, kto zwycięży, podobnie założy białe szaty. Jego imienia na pewno nie wymarzę ze zwoju życia. Przyznam się do niego wobec mojego Ojca i jego aniołów. To są słowa Boże kierowane, zapewniające tych, którzy wytrwają, że ich imię nie zostanie wymazane z Księgi Żywota. Ale to implikuje to, że taka możliwość wymazania z tego zwoju istnieje. Przyjmując pełną prawdę Bożego Słowa, powinniśmy zachować w pamięci to, że Bóg zakłada możliwość wymazywania imion ze zwoju życia. I chociaż niektórzy mogą mówić inaczej, nie kłóci się to wcale z tym, że możemy być pewni miłości Bożej. Prawdą są chętnie cytowane również przeze mnie z tego miejsca słowa z listu do Rzymian z 8 rozdziału. Ja chcę je powtarzać i to jest też moją modlitwą, moim wyznaniem wiary, gdyż jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Jest to prawdą. Śpiewamy taką pieśń, taki refren, też sobie go nieraz nucę, lubię go bardzo. I tam śpiewamy, jestem tego pewien, nic nie oddzieli nas od miłości Twojej, Panie. Ani śmierć, ani życie to są, bazujemy na tym fragmencie właśnie z listu do Rzymian. Ale kiedy sobie to rozważałem, jak ważne jest, żebyśmy czytali Słowo Boże, bo gdybyśmy bazowali tylko na tekstach pieśni w naszej wierze, to łatwo o nieporozumienia. Bo tutaj śpiewamy, że nic nie oddzieli nas od miłości Bożej. Ale kiedy wrócimy do listu do Rzymian, to w tej liście rzeczy, które nas nie oddzielą, no nie jest powiedziane, że nic nas nie oddzieli. I chciałbym to wyraźnie dzisiaj z tego miejsca podkreślić. Chociaż rozumiem intencję tej pieśni i nadal będę ją śpiewał, bo nic z tych rzeczy nas nie oddzieli od miłości Bożej, to jednak musimy w sobie zachować tą świadomość, że grzech oddzieli nas od miłości Bożej. Że jeżeli rozmyślnie grzeszymy, jak mówi Słowo Boże, to wypadamy. To wypadamy z łaski. To nasze imię może zostać wymazane z Księgi Żywota. I nie wdajemy się teraz w dyskusję, czy ono nigdy nie było zapisane, więc może było zapisane, a wymazane, a może po prostu Pan Bóg, który jest poza czasem, nigdy nas nie wpisał i my myśleliśmy, ja nie chcę w to wchodzić. Ja czytam Słowo Boże i widzę tą myśl, żeby być ostrożnym, że można być wymazanym. Ta lista z listu do Rzymian nie mówi, że nic nas nie oddzieli. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli teraz do historii ze Starego Testamentu. Otwórzcie Biblię na drugiej księdze Kronik, przeczytamy 11 wersetów z 7 rozdziału. Ten fragment mnie dotknął właśnie też w kontekście tego pytania, czy można wypisać się z Bożych obietnic. Dla kontekstu to było około 3000 lat temu, tak w dużym uproszczeniu. Salomon wybudował świątynię, poświęcił ją i Pan Bóg mu się ukazał. Czytajmy o tym. Druga księga Kronik, 7 rozdział od 11 wersetu. Gdy Salomon ukończył budowę świątyni Pana i pałacu królewskiego, gdy powiodło mu się wykonanie wszystkiego, co zaplanował w związku ze świątynią Pana oraz własnym pałacem, ukazał mu się Pan. Było to w noc. Pan powiedział: wysłuchałem twojej modlitwy i wybrałem sobie to miejsce na dom ofiarny. Gdy zamknę niebiosa, tak że nie będzie deszczu, lub gdy rozkażę szarańczy, by objadła ziemię, lub gdy ześlę zarazę na mój lud, a mój lud, nad którym wzywane jest moje imię, ukorzy się, ludzie zaczną modlić się, szukać mojej woli i zawrócą ze swoich błędnych dróg, to ja wysłucham ich z nieba, odpuszczę ich grzech i uzdrowię ich ziemię. Odtąd moje oczy będą otwarte, a moje uszy uważne na modlitwę w tym miejscu. Wybrałem sobie bowiem i poświęciłem tę świątynię, aby na wieki pozostawało w niej moje imię. Moje oczy i moje serce kierować się będą na to miejsce po wszystkie dni. Jeśli zatem będziesz postępował względem mnie tak, jak postępował twój ojciec Dawid, to znaczy, jeśli będziesz czynił wszystko, co ci przykazałem i przestrzegał moich ustaw i praw, to umocnię twą władzę tak, jak to potwierdziłem przymierzem twojemu ojcu Dawidowi, gdy powiedziałem: nie zabraknie ci męskiego potomka, który by panował nad Izraelem. Lecz jeśli odwrócicie się, porzucicie moje ustawy i przykazania, które wam przedłożyłem, jeśli odejdziecie służyć innym bogom i kłaniać się im, to wykorzenię was z mojej ziemi, którą wam dałem, a tę świątynię poświęconą dla mojego imienia odrzucę. Uczynię to przypowieścią i docinkiem u wszystkich ludów. Ta świątynia, która budziła wcześniej podziw każdego przechodnia, będzie spustoszona. Gdy wówczas ktoś zapyta, za co Pan uczynił tak tej ziemi oraz tej świątyni, wtedy usłyszy: za to, że opuścili Pana, Boga swoich ojców, który ich wyprowadził z ziemi egipskiej i uchwycili się innych bogów, kłaniali im się i służyli im. Za to Pan sprowadził na nich to całe nieszczęście. Bóg objawił się Salomonowi. To jest piękne. W ogóle to był bardzo dobry czas. To był czas, kiedy naród był posilony, kiedy wszystkim się dobrze wiodło. Dopiero święto skończyli. O tym czytamy w 10 wersecie. I Bóg im błogosławi. Bóg wybrał sobie świątynię. W 16 wersecie o tym czytamy, że On wybrał sobie to miejsce jako szczególne na ziemi. On obiecuje, że na wieki jego imię tam pozostanie. Ale zwróćmy uwagę w tej historii dzisiaj, że to, że Bóg odpowiedział na modlitwę i wybrał to miejsce, nie oznacza wcale, że to już jest stan rzeczy na wieki wieków, niezależnie od działań ludzkich. To właśnie w tym fragmencie mamy wyraźną lekcję, pouczenie i dla nas dzisiaj, że Bóg pozostawia człowiekowi wolną wolę. Bóg każdemu z nas pozostawia możliwość wyboru, a to, jak człowiek postępuje, ma wpływ na realizację Bożych obietnic. Bóg wybrał sobie szczególne miejsce, ale jednocześnie, widzimy to w 20 wersecie, On zachował sobie też prawo odrzucić to, co sam wcześniej wybrał. Tą świątynię, którą sobie wybrał, powiedział na wieki, jednocześnie mówi, że On może ją odrzucić. Jeżeli tak jest ze świątynią, to nie może być tak z nami, że zostaliśmy wybrani, a jednak możemy zostać odrzuceni. On ma prawo odrzucić to, co wcześniej wybrał. I On nawet podaje konkretny powód, dlaczego tak się dzieje. 22 werset o tym mówi. Za to, że opuścili Pana, Boga swoich ojców, który ich wyprowadził z ziemi egipskiej i uchwycili się innych bogów, kłaniali im się i służyli im. Za to Pan sprowadził na nich to całe nieszczęście. Ten fragment mówi o pięknych Bożych obietnicach, że jeżeli się odwrócimy od grzechu, jeżeli zaczniemy się modlić, szukać woli Bożej, zawrócimy z błędnej drogi, to Bóg nam obiecuje, że nas wysłucha, że odpuści grzechy, że uzdrowi ziemię. Ale w tym samym fragmencie mamy też te słowa złe. Ostatnio pastor o tym mówił, że jest czas wypełnienia słów dobrych i słów złych. Jedne i drugie są w Słowie Bożym. My tak byśmy chcieli, żeby tylko te dobre się spełniały, ale trzeba nam przypominać sobie te złe również, bo taka jest prawda, taka jest pełna prawda. Bóg daje dwie możliwości. Są dwie drogi, posłuszeństwo i nieposłuszeństwo. I to się nie zmienia od lat. Jedno i drugie niesie ze sobą konsekwencje podjętego przez nas wyboru. Możemy zadbać o to, żeby być zapisanym w Księdze Żywota. Każdy ma możliwość zostać zapisanym, każdy ma szansę na życie wieczne. Ale dzisiaj chciałem też powiedzieć, że spokojnie również możesz się wypisać. To nie jest wcale takie trudne. Przepraszam za takie słowa na Nowy Rok. Nawet to poselstwo zatytułowałem "Możesz się wypisać", bo nikt nas na siłę nie trzyma. Tak jak w Kościele nikt nas nie trzyma na siłę, że jak ktoś się tutaj zapisał, chciałby do nas się dołączyć, to teraz jakby chociażby chciał, to musi załatwiać różne formalności. Masz prawo się wypisać, mamy wolną wolę. Niestety doświadczamy tego. Ile osób ze mną chrzest przyjmowało, gdzie dzisiaj są? Mamy w rodzinach takie przypadki, że ktoś był odrodzony, ochrzczony w Duchu Świętym, ale jednak wybrał swoją drogę i się wypisał. Naprawdę nie ma problemu. Możesz się wypisać i to wcale nie jest takie trudne. To jest twoje niezbywalne prawo. Ale Bóg zachęca nas do tego, byśmy korzystali z przygotowanego dla nas dobra, dobrych słów. Nie zmusza nas jednak do tego. Szczerze przedstawia nam opcje, a wybór jest nasz. To, co się wydarzyło z Izraelem, my wiemy, że oni źle wybrali. Czytamy, że to się wydarzyło dla przykładu dla nas. Wszystko to dla przykładu dotknęło tamtych ludzi i zostało opisane, by służyć za przestrogę nam, żyjącym u kresu wieków. Dlatego kto myśli, że stoi, niech uważa, aby nie upadł. Czytamy w pierwszym liście do Koryntian w 10 rozdziale. Jest to poważna przestroga. Izrael został w cudowny sposób wyprowadzony z Egiptu. I wiemy, że to symbolizuje uwolnienie z niewoli grzechu. I wielu z nas też tego doświadczyło w cudowny sposób, że Pan Bóg zerwał te kajdany, wyprowadził nas, dał nam życie wieczne. Ale Izrael, mimo doświadczenia tego cudu, ich dalsze postępowanie sprawiło to, że oni nie dotarli ostatecznie, nie to pokolenie, tylko dwóch dotarło do ziemi obiecanej. Dlatego przyjęcie wiarą to jest pierwszy krok, ale potem jest wędrówka i my jesteśmy powołani do tej drogi. Baczmy na to. Oby nie było tak w naszym życiu, że dobrze zaczęliśmy, doświadczyliśmy Bożego działania, ale już w drodze uchwyciliśmy się czegoś innego. Kto myśli, że stoi, niech uważa, aby nie upadł. Nieposłuszeństwo Słowu Bożemu sprawia, że wypisujemy się na własne życzenie z Księgi Żywota, że to grzech nas oddziela, to grzech nas wymazuje. Możemy powiedzieć, naród wybrany, okej, on pozostał narodem wybranym, no nadal wiemy, że Izrael to jest naród wybrany. My wiemy, że oni jeszcze zostaną wszczepieni z powrotem, ale wiemy, że ich wybory przyniosły konsekwencje. W liście Judy czytamy w 5 wersecie, chcę wam natomiast przypomnieć, wam, którzy wszystko raz na zawsze wiecie, że Jezus wprawdzie wybawił lud z ziemi egipskiej, potem jednak wygubił tych, którzy nie uwierzyli. Uwierzyć to jest warunek zbawienia i pierwszy krok, ale od tego pierwszego kroku zaczyna się nasza wędrówka tu na ziemi do nieba. Pierwszy krok to zaufać Bogu, uwierzyć Mu, a reszta to jest wytrwać w tej wierze. Wielu z nas zrobiło pierwszy krok, a potem gdzieś się pogubili, potknęli, znikli. Wierzę, że to nie jest przypadek, ale działanie Ducha Świętego, że to wezwanie w ostatnich dniach, tygodniach regularnie z tego miejsca się powtarza. Ten werset wiem, że chyba z rok temu szczególnie dotknął pastora i nieraz go cytował. W moim sercu też ciągle brzmi to wezwanie z drugiego listu do Koryntian z 5 rozdziału, 20 werset. Dlatego w miejsce Chrystusa głosimy poselstwo, jakby samego Boga, który przez nas kieruje do ludzi wezwanie. W miejsce Chrystusa błagamy. Pojednajcie się z Bogiem. Mówi się, że prawdziwego mężczyznę poznaje się po tym, nie jak zaczyna, ale jak kończy. Myślę, że można by sparafrazować to, że prawdziwego chrześcijanina poznajemy po tym, nie jak zaczyna, ale jak trwa we wierze. Nie od tego, jaki był jego początek, pierwszy krok, ale jak ta wędrówka potem wygląda. Żebyśmy mogli powtórzyć za Pawłem kiedyś. Toczyłem piękny bój, bieg ukończyłem, wiarę zachowałem. Teraz czeka na mnie wieniec sprawiedliwości, który w tym dniu da mi Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie. Da go wszystkim, którzy z utęsknieniem oczekują jego przyjścia. Jezus mówi, że jeśli się radujemy, to powinniśmy radować się z tego, że nasze imiona zapisane są w niebie. Bo to jest wielka sprawa. To jest największa rzecz, o jaką możemy zabiegać. To jest największy dar, być zapisanym w Księdze Żywota. I z tym wpisem do Księgi Żywota, do zwoju życia, nie jest tak jak z newsletterami, nie jest tak jak z Alior Bankiem, że to jest takie łatwe. Co do zasady jest to łatwe, ale wielu to przychodzi trudno. I Pan Jezus też tą prawdę nam szczerze przedstawił. Powiedział, że trudno jest wejść do Królestwa Bożego. Mając wolną wolę, z kolei niestety często na własne życzenie łatwo się wypisujemy z Księgi Żywota. Nasze imiona mogą być wymazane. I dlatego dzisiaj chciałbym, po pierwsze, żebyśmy zadbali o to, aby nasze imię było tam zapisane. Żebyśmy zadali sobie kolejny raz to pytanie, żebyśmy utwierdzili się w tym, czy moje imię, czy mam powód do radości, czy moje imię, czy jestem pewien, że ono nie jest wymazane, ale że jest zapisane, że ono się znajduje w Księdze Żywota. To jest bardzo proste. Uwierz w Jezusa ze swojego serca. To jest warunek. Każdy, kto wezwie imienia Bożego, będzie zbawiony. Kto szczerze wezwie tego imienia. Po drugie, jeżeli zrobiłeś pierwszy krok, nie zatrzymuj się. Idźmy dalej. Nie wystarczy to, że gdzieś tam kiedyś się nawróciliśmy. My ciągle jesteśmy w drodze i mamy trwać. Po trzecie, jeżeli się zatrzymałeś, jeżeli się zgubiłeś, jeżeli upadłeś, upadłaś, jeżeli nawet lata temu to było, pewnie nie macie na sali, ale może posłuchasz tego gdzieś w internecie. Wzywam ciebie dzisiaj w imieniu Bożym. Wracaj. Jest jeszcze czas i być może niewiele tego czasu. W imię Boże wzywamy, błagamy, pojednaj się z Jezusem, pojednaj się z Bogiem. Jest jeszcze czas, żeby to naprawić i zrób to jak najszybciej, póki trwa czas łaski. A po czwarte, chciałbym powiedzieć, żebyśmy zabiegali od Ducha Świętego. Jeżeli jesteśmy prowadzeni przez Ducha Świętego, wtedy możemy mieć pewność, że nasze imię jest zapisane w Księdze Żywota. To jest ta rękojmia. To jest to, co nas upewnia. Jeżeli Duch Święty nas prowadzi, jeżeli mówi do nas, jeżeli doświadczamy Go w naszym życiu, wtedy możemy spać spokojnie i się cieszyć. Powstańmy, proszę, do modlitwy. Miejmy chwilę, żeby odpowiedzieć we wspólnej modlitwie. Będzie potem jeszcze podczas wieczerzy czas na indywidualne modlitwy, ale teraz zawołajmy wspólnie do naszego Pana, naszego Mistrza, dziękując za to, że możemy znaleźć się w Księdze Żywota.
Panie Jezu, ja Ci za to dziękuję dzisiaj. Chcemy się tym rozradować. Nie z tego, że demony są nam potęgi, że różne wspaniałe rzeczy się dzieją w naszym życiu, Panie. Ja chcę się uchwycić tego, co Ty powiedziałeś do swoich uczniów, że jeżeli się radują, niech radują się z tego, że ich imiona zapisane są w niebie, Panie. I dziękuję Ci za to, że jest taka możliwość, że moje imię wierzę przez Twoją ofiarę, przez wiarę, przez łaskę, którą znajduję w Tobie. Ono jest zapisane w niebie. Dziękuję Ci za to, Panie. Dziękuję Ci, że znajdę się, że będę miał życie wieczne, że oczekuje mnie wieniec żywota, tak jak mówi Słowo Boże. Ale nie chcę, Panie, też do tego podchodzić lekko. Nie chcę lekceważyć tego, Panie. Nie chcę mieć takiego mniemania o sobie, że stoję, bo muszę patrzeć, czy mnie upadł, Panie. I wiem, że różne rzeczy, różne trudy przychodzą. Że różne rzeczy, Panie, w naszym życiu się dzieją, że zdarza nam się potknąć, że zdarza nam się upaść, że zdarza nam się gdzieś zapomnieć, Panie. Proszę Ciebie o to, żebyśmy nie trwali w takim stanie. Wołam dzisiaj do Ciebie, wzywam Twojego imienia, Panie. Proszę Ciebie o tych, którzy się pomówili, Panie. Wzywam dzisiaj ich. Proszę Ciebie o to, żebyś nie dał im spokoju w Duchu Świętym, żebyś zapukał kolejny raz do ich serca, żeby się pojednali z Tobą, Panie. I dzisiaj przed wieczerzą, jeżeli ktoś jeszcze nie jest z Tobą pojednany, to jest ta możliwość, Panie. I proszę Ciebie, dotykaj naszych serc, żebyśmy mogli zaraz uczestniczyć w Twoim stole, Panie. W tym, co Ty ustanowiłeś, z czystym sercem, Panie. Dziękuję Ci za możliwość, za ten ratunek, który znajduję w Twoim imieniu. Dziękuję Ci, Panie, za rękojmię Ducha Świętego. Dziękuję Ci, Panie, za to, że to nie jest wcale takie trudne, że wystarczy uwierzyć, Panie. Dziękujemy Ci za ten wielki dar życia wiecznego, za księgę żywota, w której możemy się znajdować. Amen. Amen.
Wspominam.
wieść przyprowadziła nas pod krzyż. Dosłownie ja przyszedłem pod krzyż, ale chodzi o to, że przychodzimy pod krzyż Golgoty. My w pierwszą niedzielę, taki mamy zwyczaj, że w pierwszą niedzielę w szczególny sposób do czasu przyjścia Pana wspominamy to, co się wydarzyło na krzyżu Golgoty. To, co się wydarzyło za murami Jerozolimy 2000 lat temu, że Pan Jezus, Jezus Chrystus, Syn Boży, umarł za grzechy tego świata. Umarł za Twoje grzechy, umarł za moje grzechy. On wziął winę na siebie i dał nam ratunek, dał nam zbawienie, dał nam możliwość, żebyśmy obmyci Jego krwią mogli być zapisani w Księdze Żywota. Tylko w ten sposób. Nie ma innej drogi. Nie ma innej możliwości, bo tak nas uczy Słowo Boże, że nie ma żadnego innego imienia danego ludziom, w którym byłoby zbawienie, niż imię Jezusa. Nie ma innej drogi. My mamy to szczęście, że uwierzyliśmy. Wierzę, że szczerze uwierzyliśmy. Jeżeli ktoś szczerze nie uwierzył, tylko ustami to wyznał, a nie ma za tym praktyki życia, niech siedzi dzisiaj przez całe nabożeństwo. Niech się nie waży przystępować do Wieczerzy Pańskiej, bo to jest rzecz święta, oddzielona, bo to jest rzecz Boża i On nam to nakazał i my w ten sposób też, w bardzo praktyczny sposób, wyrażamy nasze posłuszeństwo. Można łatwo się dopisać z Księgi Żywota poprzez nieposłuszeństwo. Jeżeli przekraczamy to, co jest tutaj zapisane, to się wypisujemy, to grzech nas oddziela. A ratunkiem, żeby nas grzech nie oddzielał, jest to, żeby stale przychodzić pod krzyż. Że kiedy zdarzy nam się, bo nie oszukujmy się, że o, nam się zdarza wciąż potykać, mi się zdarza, ale Duch Święty sprawia, że nie mogę się położyć spać, dopóki się nie pojednam z Bogiem. W ten sposób mamy być gotowi. I dzisiaj mamy doskonałą okazję. Jeżeli coś nam się tam podziało, porobiło, może od dłuższego czasu o tym nie myślałeś, jest czas jeszcze teraz, kiedy jesteśmy pod Golgotą. Nie tylko tu w kaplicy pod krzyżem, ale jesteśmy pod krzyżem Golgoty, żeby się pojednać z Bogiem. W imię Boże wzywamy, pojednajcie się. Ten świat musi się pojednać i my stale musimy się jednać. I jak się cieszę, że mamy pierwszą niedzielę, że dzisiaj mamy okazję, żeby znów brać chleb, łamać, wspominać, dzielić się tym, brać wino i spożywać ten nowy kielich przymierza Pańskiego. Będziemy to teraz, zaraz robić. Thank you. Oczywiście zapraszam na 17, tych tu was online, żebyście byli, a tych tam, co są online, zapraszam do kaplicy o 17. Brat Gabriel będzie się dzielił słowem. Mamy dzisiaj drugie nabożeństwo, jeszcze wyjątkowo dwa w niedzielę, za tydzień jest jedno, więc szybko się zapisywać, bo kolejność też ma znaczenie. Na 10.30 za tydzień. Jutro jest możliwość spotkania dla sióstr o godzinie 18.30 w kaplicy na balkonie. Siostra Grażyna, szczegóły proszę do niej. I tyle. Amen. Niech nas Pan Bóg błogosławi.